Pasuje radio.
Dobry wieczór, witam Państwa, Agnieszka Tatarynowicz, jest wtorek, więc zapraszam Państwa na kolejny odcinek programu Poznajmy się. Tydzień temu w programie rozmawialiśmy o noworocznych postanowieniach, o presji zmian, która często pojawia się wraz z początkiem roku i o potrzebie bardziej życzliwego, spokojnego podejścia do siebie. Ta rozmowa z psychoterapeutką Anną Karios-Koczylas jest dostępna w podcastach na stronie Twojego Radia. Dziś troszkę pociągniemy ten wątek, przyjrzymy się tematowi, który bardzo często pojawia się w styczniu jako jeden z pierwszych, jedzeniu i temu, jak o nim myślimy. Nie w kontekście diet, wyrzeczeń i zakazów, ale codziennych wyborów stylu życia, no i takiej uważności. Moim gościem jest dziś Magdalena Janczulewicz, psychodietetyk, specjalistka żywienia w sporcie, która pokazuje, że zdrowe odżywianie może być formą troski o siebie, a nie kolejnym źródłem presji. Porozmawiamy o małych zmianach w jedzeniu, o ruchu bez przymusu i o tym, jak budować relacje z jedzeniem opartą na życzliwości. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
To może tak zacznijmy właśnie, co dla ciebie, Magda, znaczy tak jeść zdrowo, tak naprawdę w takim codziennym życiu.
Wiesz co, takie zdrowe jedzenie, jeść zdrowo to po prostu wybieranie takiego jedzenia, które mnie realnie wspiera. Czyli jest to takie jedzenie, które dodaje mi energii, redukuje stres, które powoduje, że mam pokładane myśli w głowie, że mam spokój w głowie, ale przede wszystkim też samopoczucie dużo lepsze. To na pewno daje mi dobre jedzenie, to jest dla mnie dobre jedzenie. Takie, które mi służy i na tym się opiera. Ze względu na to, że jestem od wielu lat sportowcem amatorem, ale praktycznie od 30 lat, więc mogę powiedzieć, że na tym jedzeniu się bardzo długo opieram i mogę sobie pozwolić po 40 być dalej aktywna fizycznie, ze względu na to, że to świadome jedzenie, to zdrowe jedzenie, które mi służy mi od wielu lat. I jest dla mnie takim swoistym paliwem. I jestem takiego zdania, że im lepsze to paliwo sobie dostarczę, tym na większych obrotach jestem. I im bardziej jakościowe jest to jedzenie, tym my lepiej się czujemy. Jestem też zwolenniczką tego, że liczy się nie ilość, ale jakość tego jedzenia. Lepiej zjeść tego mniej, ale żeby to było faktycznie z górnej półki sklepowej, niż zapychać sobie żołądek czymś, co objętościowo będzie duże, ale to nie będzie dla nas dobre. To nie będzie dobre jedzenie.
No właśnie, to dobre jedzenie, bo tak mówisz, wiadomo, może ktoś jak nas słucha, to pomyśli sobie, no tak, no psychodietetyk, no to już wie, co to znaczy zdrowe jedzenie, nie? Ale jak my idziemy na przykład do sklepu, to co to jest to zdrowe jedzenie?
Wiesz co, zdrowe jedzenie dla mnie przede wszystkim, ale też dla innych myślę, to jest nieprzetworzone jedzenie, czyli trzymajmy się tych produktów, które jemy od zarania dziejów, do których niedodawany jest cukier, do których niedodawany jest gluten, czyli ta pszenica, która jest wszędobylska we wszystkich przetworzonych produktach spożywczych, to jest dobre jedzenie. Dobre jedzenie to jest zdrowe, to są zdrowe jajka, najlepiej z wolnego wybiegu, od tych kół, które faktycznie gdzieś tam, powiedzmy, biegają po trawce i wygrzebują robaki, ale też dobre jedzenie to jest mięso, które jest nieprzetworzone. To jest nabiał, to są warzywa, to są owoce, to są te produkty, to są orzechy, do których ręka ludzka ma dość małą formę taką ingerencji, można to jeść bez przetworzenia. Mhm. I to są dla mnie takie dobre, jest dla mnie dobre jedzenie z półki sklepowej.
No właśnie, to jeszcze jakby tu bardziej zawile teraz wejdźmy w temat, bo wybrałaś jakby kierunek bez glutenu i bez cukru. Więc tak, dlaczego właśnie taki kierunek?
Tak, otworzyłam takie miejsce w Stargardzie, które jest pozbawione glutenu i jest pozbawione cukru. No nie ukrywam, że natchnął mnie do tego mój mąż, który ma celiakię i który po prostu tego glutenu nie toleruje zupełnie, ale też stwierdziłam, że takiego miejsca brakuje, gdzie faktycznie ta żywność będzie akceptowalna przez alergików, między innymi tych właśnie, którzy nie tolerują glutenu i bezpieczna dla diabetyków i cukrzyków. Mhm. Dlaczego mówię glutenowi nie? Oczywiście ja jestem tolerancyjna na gluten, ale tak jak wcześniej powiedziałam, ten gluten jest wszędobylski. My go na co dzień spotykamy w wielu produktach, których nie powinien w ogóle występować. Ale tak to wygląda dzisiaj w przemyśle spożywczym, że żeby wyprodukować dużo więcej żywności, po prostu my ją wypełniamy glutenem. Jeśli ktoś myśli o glutenie, bo często tak słyszę, że to jest moda, dieta bezglutenowa, co to takiego w ogóle jest, no właśnie gluten to jest coś, czym wypełniamy tą żywność, tak przetworzoną. Dieta bezglutenowa to są naturalne produkty, które na co dzień wszyscy jemy, nawet nie wiemy, że one są bez glutenu. Tak, także my też jesteśmy na tej diecie bezglutenowej. Mhm. Więc ja poszłam w takim kierunku, żeby pokazać, nie dość, że alergikom, że oni mogą przyjść i zjeść coś, co trudno jest w warunkach domowych wyprodukować, bo tak, te wypieki, tak, na przykład cukiernicze, gluten dodaje przede wszystkim do wypieków elastyczności, tekstury, często smaku, więc on podbija nam ten smak właśnie i te takie organoleptyczne właściwości ciast między innymi, a my potrafimy zrobić te ciasta pozbawione glutenu, czyli na mąkach, które są bezglutenowe, naturalnie bezglutenowe, między innymi mąki orzechowe, szukamy tych produktów, które są nieodglutenione, bo one też często nie są zdrowe, ze względu na to, że zamiast glutenu właśnie będzie tam cukier albo jakieś inne dodatki. Szukamy tych produktów, które z natury są bez glutenu i szukajmy takich produktów, bo jest gro na półkach sklepowych, tylko często po prostu o tym nie wiemy i to jest niezwykle zdrowe. Dlatego to miejsce jest po to, żeby było też takim środkiem komunikacji do osób, które niekoniecznie wiedzą, alergików na gluten jest coraz więcej, część jest zdiagnozowana, część jeszcze czeka na diagnozy, więc przez to chyba, że tego glutenu mamy tak dużo teraz w przetworzonej żywności, a głównie po nią sięgamy, bo pędzimy, bo się śpieszymy, bo nie ma uważności w jedzeniu, coraz więcej osób nie toleruje tego, bo jest za duża ilość w jedzeniu. Co do cukru, no to już tu będę mocno restrykcyjna, jeśli chodzi o cukier, który jest rafinowany, czy to będzie melasa, czy to będzie syrop glukozowo-fruktozowy, bo ten cukier obecnie...
Też pełno jest tego.
Tak, on ma z 20-30 nazw, ale to jest cukier, tak? I on jest w produktach. Mówię zdecydowanie nie, ponieważ my go w diecie w ogóle nie potrzebujemy. Takiego cukru my nie potrzebujemy. Nie mylmy cukru z węglowodanami zawsze, tak?
Tak, tak.
Bo co innego my potrzebujemy, tak? Węglowodanów w różnej ilości, bo oczywiście też nadmiar jest niewskazany, oczywiście, ale te węglowodany złożone są jak najbardziej zdrowe w odpowiedniej ilości i też nie dla każdego, to już indywidualna jakby dieta, ale osoba zdrowa może oczywiście odpowiednie dawki przyjmować. A co powoduje cukier biały? No przede wszystkim powoduje wahania energetyczne. Chwilowo czujemy się pobudzeni i nagle ten spadek energetyczny,
tak,
taki
wydawało, dług powinno dodawać energii, nie?
A nie, my tak zaciągamy tak właśnie dług energetyczny jedząc cukier, ale co jeszcze, co się dzieje, kiedy jest cukier? Jak nam spada energia, to samopoczucie jest nie najlepsze, no ale przede wszystkim w tej chwili cukier obwinia się, że niemal wszystkie choroby metaboliczne, które w tej chwili, z którymi walczymy, a jest ich mnóstwo i to jest jakaś bardzo, bardzo zły kierunek naszych czasów. Jak będziemy eliminować ten cukier z diety, eliminować, ja nie mówię, żeby zejść...
Żeby całkowicie,
tak,
prawda?
Tak, bo tu głowa też będzie pracowała, tak? Za chwilę pewnie powiemy o restrykcjach w dietach,
Więc
ja nie mówię o tym też, żeby z dnia na dzień zupełnie przejść na dietę bezcukrową, ale eliminacja i też wybieranie takich produktów, które nie są podsypywane cukrem w sklepach, tak? No bo my nie potrzebujemy w gołąbkach, które są zakręcone w słoiku, cukru, on tam jest.
Tak,
i też jesteśmy zdziwieni, że...
Jak ketchup jest też z cukru.
No tak, 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 ale też można znaleźć już bezcukrowy.
Tak,
tak,
jest większy wybór, dokładnie.
Tak, i też trzeba sprawdzić, czym słodzony jest ten bezcukrowy, tak? Bo są takie produkty, które są zamiennikami i też niekoniecznie zdrowymi, więc trzeba też tam...
Troszkę trzeba zasięgnąć jednak, nie?
Tak, tak.
Wiedzy na ten temat.
Dokładnie.
Ja też zawsze uczulam, że jak coś jest tam light i czy bez cukru, to lepiej sprawdzić jeszcze ten
jest
skład,
taki, nie? Patent właśnie w produktach light, że one są niżej kaloryczne, bo są po prostu pozbawione tłuszczu, ale podsypywane często cukrem.
Tak.
I tutaj już jest kwestia właśnie tych węglowodanów i tłuszczu, że one mają na 1 gram inną kaloryczność. I oczywiście jak ściągniemy tłuszcz z jogurtu, który jest fit, a dodamy tam cukier, to będzie mniej kalorii, bo tłuszcz jest wyżej kaloryczny.
Tak, dokładnie.
I nie dajmy się właśnie...
No właśnie, tak, żeby... Dokładnie. Dobrze. Czy zdrowe jedzenie musi być restrykcyjne i trudne?
Wiesz co, wydaje mi się, że zdrowe jedzenie w ogóle nie powinno być ani restrykcyjne, ani trudne, bo ono przestanie być dla nas zdrowe, jeśli my będziemy w stresie dokonywać takich wyborów. Przede wszystkim nie szalejmy, nie głupiejmy. Zdrowe jedzenie powinno być dopasowane do naszego życia, a nie odwrotnie. My nie powinniśmy życia dopasowywać do zdrowego jedzenia, bo to długofalowo po prostu nie przyniesie efektu. Więc przede wszystkim zdrowe jedzenie polega na tym, żeby zacząć od takiej uważności. Co my potrzebujemy? Każdy organizm jest inny. Nie ma szablonu jednego szablonu na konkretną dietę, że ona będzie dla 100 osób idealna.
Oczywiście.
Więc każdy ma jakieś preferencje i to zatrzymanie się, taka uwaga, budowanie relacji mojej z jedzeniem, z takiego psychodietetycznego punktu widzenia jest bardzo ważne, żeby wejść w to zdrowe jedzenie. Absolutnie żadne restrykcje, żadne, szczególnie jak jesteśmy zdrowi i nie musimy mieć tych restrykcji, jakby wchodzenie w zdrowe jedzenie powinno być przyjemne. Powinno być małymi zmianami, i tak takimi nawykami tworzenie. Mm-hmm, tak, mm-hmm. Tak, dokładnie. Takie właśnie, jest moje zdanie.
Tak, tak. Właśnie o te drobne zmiany, o których mówisz, czy w jedzeniu, czy one rzeczywiście mogą realnie jakby poprawić takie samopoczucie, bo coraz częściej się słyszy jednak, że czy ludzie, większość ma czy jakąś otyłość, czy nadwagę. Ogólnie dużo problemów jest jakichś takich ze zdrowiem.
Ja jestem prekursorką takich zasad właśnie, żeby zaczynać od drobnych zmian. Żeby coś miało sens długofalowy, to my tak, po pierwsze, do zmiany się musimy przygotować, tak w każdej zmianie, prawda? To nie tylko w żywieniu, ale też w innych zmianach w życiu, które zachodzą. Powinniśmy się do niej przygotować, być świadomi, słuchać siebie, że my potrzebujemy tej zmiany i ją przećwiczyć, tak? Dać sobie czas na to, żeby tą zmiana weszła. Nie podchodzić zero-jedynkowo, że jak jeden dzień sprowadziłem zmianę i ona nie zadziałała, nie poszło coś, to często jest tak, że my, już chyba nie da rady, ale wcale nie, właśnie wracamy z powrotem, dzień odpuszczamy i na tym polega budowanie tej zmiany, żebyśmy kolejnego dnia znowu do niej powrócili. Takie małe kroczki. Jest sporo takich małych przedsięwzięć, które można by było zacząć robić, no między
właśnie.
Innymi...
A od czego warto zacząć jakby?
Fajnie jest mieć regularność posiłków, jakby założyć sobie. Właśnie fajnie jest też założyć sobie taką, jeśli mamy już, jesteśmy gotowi, że chcielibyśmy coś w tym życiu zmienić, bo każdy taki krok prowadzi jakby do zdrowego jedzenia i do zdrowego stylu życia, to załóżmy sobie na przykład jedną zmianę tygodniowo i ją ćwiczmy codziennie. Mhm. Jeśli mówimy o jedzeniu, to niech będzie to regularność posiłków. Załóżmy te 3 posiłki. Wydaje mi się, że to nie jest aż tak wielką zmianą w życiu i możemy o tym w niedzielę wieczorem pomyśleć, że od poniedziałku jemy 3 posiłki dziennie i to jest śniadanie, obiad, kolacja. I nie podjadamy między posiłkami. I to jest jedno jakby postanowienie. Drugie postanowienie, zmieńmy śniadanie. Jeśli śniadanie mi nie służy, bo my musimy zacząć siebie słuchać, tak? Jeśli my się źle czujemy, to jest to jedzenie, paliwo, tak? To coś się tutaj dzieje, paliwo nie działa, czy jest zatankowane niepoprawnie. No i wtedy wchodzimy w taką pracę, żeby ustalić, co nam nie działa. Jeśli dzisiaj jest poniedziałek, zjadłeś owsiankę, zjadłeś ją z bananami i po 2 godzinach jesteś senny, albo nie masz siły, albo już ci się chce jeść, a minęły tylko 2 godziny, a to była kopa owsianki, to znaczy, że to nie jest twój styl śniadania. Drugiego dnia zmień to śniadanie na śniadanie białkowo-tłuszczowe, czyli prosta jajecznica, bekon, jeśli ktoś mięsko je, awokado. Zmień to śniadanie w tym kierunku i przetestuj, jak ja się po tym czuję. I to jest taka też zmiana, którą można by było sobie wprowadzać i mieć taki swój patent. Okej, owsianka to nie dla mnie, ale może zmienię to na to. To jest taki, taki też kroczek, który można wykonać i on jest taki bezinwazyjny, bo tak, posiłki mamy 3 razy dziennie i tutaj jeszcze tylko sobie śniadanie zmieniamy. I po prostu jak poczujesz efekty, że faktycznie to jedzenie ma moc. No bo jedzenie ma moc, tak? Bo ja też twierdzę, że jestem zwolenniczką leczenia przez jedzenie i też prewencji takiej jedzeniową, że wiele chorób można by było ominąć właśnie odpowiednio,
po prostu, tak.
odpowiednio jedząc. Więc to są na pewno takie małe kroki, które można by było dodać. No i nie zapomnijmy o nawodnieniu, bo jedzenie to oczywiście nawodnienie też, tak? No i woda jest tutaj, ma ogromne znaczenie.
Chyba dużo z nas ma z tym problem.
No właśnie i woda to też jest fajny temat na wprowadzenie małej zmiany. Ja myślę, że część z nas pasuje, jeśli chodzi o wodę. Po 2 dniach, kiedy się okazuje, że do mojej masy ciała ja powinnam 2 litry wody. Ja nigdy nie piłam tyle. Może być skuteczniejsze to, żeby zacząć od mniejszych dawek. Nie przywiązujmy się do tego. To jest jakby cel, do którego dążymy. Tak?
Także
pamiętajcie, że zdrowe jedzenie na spokojnie. Traktujmy to spokojnie, tak?
To mi się bardzo podoba, wiesz, bo znowu tu się pojawia, tydzień temu właśnie była też taka rozmowa o postanowieniach noworocznych i właśnie o tej takiej życzliwości jakby wobec siebie i tak, żeby ze spokojem też podchodzić do tych takich postanowień, wiesz, i to się tak fajnie tutaj łączy, bo
dokładnie.
To też jest taka życzliwość, jakby spojrzenie właśnie na siebie, na swój organizm, no musisz poznać siebie, nie? Jakby to działanie też jak
dokładnie, wszystko. I to jest bardzo mądre spostrzeżenie, także naprawdę bądźmy uważni. To jest dla mnie kluczowe. Być uważnym, obserwacja siebie i wtedy dobierajmy to, co nam pasuje, tak? Zdrowe jedzenie, to przypominam, to nie jest jakiś wyścig, to nie są zadania do odhaczenia, bo jak będzie to szło w tym kierunku, to niestety prędzej czy później będzie to nieskuteczne. No i wracając jeszcze do tej wody, to zacznijmy, jak nigdy nie piliśmy, a się okazuje, że 2 litry to jest tak optymalnie, a wiadomo, że woda to jest transport dla wartości odżywczych. Jak nie ma wody, to nie wiem, co byśmy nie zjedli pysznego, zdrowego, to może się nie, po prostu na normalnie świecie nie przyswoić, nie skorzystamy z tego, co zjedliśmy. Więc zacznijmy od 2 szklanek. Już nie licząc właśnie tej zupy, która gdzieś tam jeszcze wejdzie, to jakby wejdzie dodatkowo i nam się może uzupełni, może tak w ciągu dnia. Może tak być. Zacznijmy od tych 2 szklanek. To jest bardzo proste. Ja też się tego uczyłam. Jestem na etapie takim, że staram się pić 2,5 litra wody dziennie w dni treningowe, bo biegam długodystansowo, więc tutaj jestem w sportach wytrzymałościowych i ten pot występuje, uzupełniam te minerały. Wodą również, ale zacznijmy właśnie od 2 szklanek. Rano wstanę, od razu nalewam sobie szklankę, wychodzę do pracy, wypijam przed wyjściem 2 szklankę. My już mamy 0,5 litra z głowy.
Tak, tak. Trzeba wpaść w ten nawyk taki, nie?
Tego później już trzecia szklanka w pracy już jest 0,75. I się okazuje, że jest jeszcze jedna kwestia bardzo ważna, że często osoby, z którymi zdarza się mi mieć też konsultacje takie psychodietetyczne, czy sportowcy, z którymi też współpracuję, mówią, że po prostu oni nie lubią smaku wody.
Tak. Ale to jest prawda, bo ja sobie też o tym pomyślałam w tej chwili, że tak, naprawdę mi się teraz ona nie smakuje. Nie wiem, jak woda może nie smakować, tak, ale mi nie smakuje.
Są takie osoby i ja też jestem otwarta na takie osoby, że woda może nie smakować. I wtedy, jeśli woda nie smakuje, to my próbujemy zmienić smak tej wody. I oczywiście, jak komuś nie smakuje woda, to często jest tak, że z cytryną mu też nie zasmakuje. że mówi się, to wrzuć tam cytrynę.
Tak,
nie, no jak komuś nie smakuje, to z cytryną też nie zasmakuje, bo z cytryną to już jest wytrawnych smakoszy, bym powiedziała. Tak, czy tam z miętą. Ale słuchajcie, są różne specyfiki i takie kropelki, które są aromaty, które są bezcukrowe i tam jedna kropelka i nagle ci wodę malinową zrobi.
No,
więc naprawdę w dobie, kiedy w internecie można kupić wszystko, i to jest obecne w zdrowych sklepach, można wszystko pod siebie, tak? Czyli tak jak mówiłam, dietę dopasowujemy do swojego siebie. Życia. Mm-hmm. Nie życie pod dietę, bo to po prostu nie wyjdzie.
No nie wyjdzie, dokładnie. A powiedz, jaką rolę odgrywa właśnie takie wspólne jedzenie jakby w budowaniu takich relacji?
W ogóle jedzenie zawsze pełniło funkcję społeczną. To jest jeden z pierwszych sposobów na zbudowanie bliskości, na zbudowanie bezpieczeństwa, przynależności. Odkąd pamięcią sięgam i też i w literaturze, i w kinematografii możemy obejrzeć takie sceny, gdzie to jedzenie od zawsze było takim pit stopem, tak? Czyli jak jemy, i mało tego, bo jak jemy we dwoje, to jest moment zatrzymania. Wtedy odkładamy urządzenia elektroniczne, no bo tak, jest ta druga osoba, tak? Z którą zamienimy słowo, nawet te rozmowy. Mówi się, że przy jedzeniu się nie rozmawia, ale w tych czasach chyba lepiej porozmawiać przy jedzeniu, tak, niż scrollować w komórce albo oglądać telewizję.
Taki jedyny moment właściwie, no, tak, na rozmowę, nie?
Tak, spokojnie można i rozmawiać, i jeść. I wbrew pozorom taka rozmowa też jest dobra, bo ona jest jeszcze bardziej nas przystopuje, bo ciężko jest rozmawiać i jeść, więc ten posiłek trwa jeszcze dłużej. I to jest taki moment, kiedy my faktycznie możemy się zatrzymać, z przyjemnością coś zjeść. I mam wrażenie też, że my mamy taki czas w weekend, że sobota albo niedziela są te takie rodzinne obiady, tak, i tak, to jest taki... Trawienie na pewno jest lepsze w weekend. Ja tak myślę, bo trawienie też się w tym spokoju zupełnie inaczej odbywa. Jedzenie takie w społeczeństwie, w gronie, to również powoduje redukcję stresu. Nasze samopoczucie się poprawia. I to naprawdę się ze sobą gdzieś tam
łączy. Tak, i to jest to, co mówisz, nie? Że no nie dość, że daje energię, to jeszcze może być jakby, jak to
może wyregulować emocje. Bo jesteśmy cały dzień zdenerwowani. Mm-hmm. W końcu usiądziemy, jest druga osoba, jest ta rozmowa. Cudownie, jak jest cała rodzina przy niedzielnym obiedzie. My chwilę jesteśmy w ogóle w innym miejscu. I wtedy my czujemy właśnie, to jest taki dobrostan, te relacje z jedzeniem się tak dobrze buduje weekendowo, kiedy jest taka możliwość. Tak.
Jedzenie w ogóle ma być przyjemnością, nie? A jeszcze było zdrową przyjemnością, to już w ogóle byłoby super, nie?
Dokładnie.
Więc tak, dobrze. Jeszcze może byś powiedziała, czy twoim zdaniem taka zmiana musi oznaczać jakby właśnie tą siłownię i taki plan treningowy?
Absolutnie. Wręcz odwrotnie bym powiedziała, że plan treningowy i siłownia oznaczałyby zmianę jedzenia, żeby można było widzieć efekty. Mm-hmm. Ale w drugą stronę niekoniecznie, tak? Bo To nie musi być siłownia, to nie musi być plan treningowy. Zwykły, prozaiczny ruch, typu spacer. W ogóle uwielbiam spacery. Takie osoby, które spacerują. Spacer jest dla każdego. Mhm. Tak, w zależności od wieku dopasowujemy tempo po prostu spaceru, a ktoś jest mocno wysportowany, to już spacer przekształca w bieg. Ale spacer jest idealny, jest takim naszym naturalnym ruchem od zawsze. Tak w ogóle chodzenie jest naturalne, jest mało kontuzji w trakcie spacerów. Oczywiście nie mówię o oblodzonych chodnikach, tak, tylko o odpowiedniej porze roku. Więc jak najbardziej. Bo taka każda regularna forma ruchu, typu właśnie spacer, to krok do zdrowia. Taki krok też do poprawnego ożywienia, bo kiedy jesteśmy w tym spacerze, kiedy jesteśmy w ruchu, to organizm po pierwsze samoreguluje naturalnie apetyt. My idealnie spacerując, bo na 90% nie wyciągniemy telefonu, bo będzie ciężko spacerować, więc my zatrzymujemy tą uważność na swoim ciele. A gdy jesteśmy uważni dla siebie, to wyczuwamy to emocjonalnie, czego potrzebujemy. Rozmyślamy nad tym, tak? Jak my się czujemy, czego potrzebujemy właśnie, czy może to zwiększenie intensywności ruchu, a może zaczynamy po prostu myśleć o tym, co się z nami dzieje. Musimy tą uważność, no to ciało zwróci, bo musimy te kroki wykonać. I to jest fantastyczne. Każdy ruch jest ważny. I każdy ruch będzie powodował wydzielanie się adrenaliny. Łatwiej jest nam podejmować dobre decyzje, często właśnie z dobrym odżywianiem. To jest takie bardzo pozytywne. Bardzo pozytywne. Nie znam człowieka, który by nie powiedział, że po długim spacerze, kiedy usiadł w fotelu, nie poczuł się fenomenalnie. Jest coś
dużo,
w tym.
Tak, dużo prościej jest. Łatwiej jakoś tak, nie? Jak jest i człowiek tak bardziej aktywny, a nie zasiedziały, czy... No właśnie, ale taka zmiana na przykład, to jakbyś miała powiedzieć, czy komuś podpowiedzieć. Najpierw dieta, czy najpierw właśnie jakby zmiana w takiej codziennej aktywności, a może jedno i drugie?
Ja myślę, że to jest taka indywidualne bardzo podejście, bo ile nas jest osób, tyle sposobów jakby zmiany tego sposobu własnego na zdrowie, tak? Bo chciałabym, że każdy miał własny sposób na zdrowie, tak? Nie potrzebujemy często specjalistów, bo po prostu sami najlepiej siebie znamy. Tylko posłuchajmy siebie. Jak potrzebujemy pomocy, to wtedy sięgnijmy po specjalistę, ale dużo sami potrafimy rozwiązać. Ja myślę, że będę mówiła o tym ruchu, bo jednak jestem sportowcem z krwi i kości, amatorem, ale bardzo długoletnim i ten ruch towarzyszy mi bardzo długo, ale jak sobie sama przypomnę, to najlepsze decyzje mojego życia powstały właśnie w trakcie takich długich wybiegań. 2-3 godziny, to wtedy mózg się po prostu otwiera na różne, i biznesowe jakieś decyzje, i prywatne, więc ja bym proponowała ruch. I też wracamy do tego, że to nie musi być siłownia, to nie plan treningowy, ruch. Wybierajmy schody, jeśli mamy winda, nie musimy wcale nią jechać, tak? Jeśli mamy możliwość przejścia się pieszo, a nie jazdy samochodem, to jak najbardziej.
Teraz
to też
jest bardzo dobry moment, nie? Za wszystko oblodzone jest, więc...
Tak, dobre buty. Tak, dobre buty. Ja zawsze o tym mówię, że nie ma złej pogody, tak? Na chodzenie, na bieganie jest zła odzież. Jak my się odpowiednio przygotujemy do tego, co mamy wykonać. To każdy moment jest dobry i jest przyjemny. Zaczęłabym od ruchu, bo ruch spowoduje, że my się zatrzymamy nad własnym ciałem i będziemy słuchać, czego potrzebujemy. Czy to właśnie ma być jakaś zmiana nawyku, czy czegoś potrzebuję, żeby ten ruch jeszcze lepiej się ze sobą czuć. Tak w takiej nomenklaturze psychodietetycznej jesteśmy bliżej ciała.
No dobrze, a co powiedziałabyś takim osobom, które już są trochę zmęczone taką presją właśnie zdrowego życia? Bo ciągle gdzieś tam słyszymy, że musimy zdrowo żyć, że wszystko musimy właściwie zmienić.
Ja myślę, że zdrowe życie to przede wszystkim nie jest ani obowiązek niczyj, tak, ani nie jest wyścigiem. Do zdrowego życia każdy dojrzewa w innym momencie swojego życia. Tak? Dla jednych to będzie impuls, na przykład choroba. Czyli muszę zacząć żyć zdrowo, bo popadłem w choroby, mam spadki energii, złe samopoczucie. Jak nie zmienię swojej diety, swojego sposobu życia, to po prostu nie wyjdę z tej choroby. Ja jestem prekursorką prewencji, tak? Czyli idealnie byłoby, żebyśmy po prostu zaczynali przewidywać, tak? Że jeśli ja czegoś nie zmienię w tym swoim życiu, nie podejmę pewnych decyzji i to też małymi kroczkami, tak? Zacznijmy, to po prostu może źle się dla mnie skończyć.
Czyli tak jak już gdzieś tam wspomniałaś, tak, w trakcie naszej rozmowy, że ta jedna mała zmiana to już jest jakby...
I zaczynajmy od tych małych zmian, bo my jesteśmy w stanie tę małą zmianę przebrnąć, tak? I wtedy jak widzimy efekty, A często one są spektakularne. My sobie nie zdajemy sprawy właśnie, co może taki spacer codzienny, 30-minutowy dla nas zrobić. To jest niesamowite, jak ludzie podejmują kolejne wyzwania, tak? Może wyzwania to złe określenie, bo ono się od razu kojarzy z czymś, co będzie trudne, czemu nie, może nie sprostam, ale kolejne kroki.
Taki mały kroczek, nie? Jakby właśnie ten noworoczny czas jest dobry, taki na takie nowe, małe takie kroczki, nie?
Każdy czas jest dobry.
Tak.
Każdy też, czas jest dobry, myślę, ale noworoczny ogólnie się przyjmuje, że to, tak, że
albo
zaczynamy z dnia na
dzień. Okrągły, tak, ja zawsze się śmieję, że jak już się zbliża po 30, zawsze było dużo postanowień, po 40 jeszcze więcej. Tak jest.
Dobrze, że mamy postanowienia. Tak. Gorzej jakby z realizacją często, ale no dobrze, tak, że one są, bo już nie wyobrażam sobie, żeby tych postanowień w ogóle nie było, więc to jest dobry kierunek, tak? Tylko że właśnie często jest tak, że mamy ich za dużo.
No, za dużo oczekujemy
często
od siebie.
Tak, weryfikujmy to. Mm-hmm. Tak, weryfikujmy, właśnie dopasowujmy do swojego życia. Każdy żyje inaczej. Nie spełniajmy niczyich oczekiwań.
Mm-hmm.
Po prostu
róbmy
to dla siebie. Uważność. To jest dla mnie klucz.
Dobrze, to tak na koniec jeszcze, jakbyś mogła zostawić taką jedną myśl na ten rok. Bo mamy nowy rok, więc fajnie. Taka jedna myśl, nie o jedzeniu, ale o byciu właśnie dla siebie. Co by to było?
Jak będziemy mówić o byciu dla siebie, to i tak się na jedzeniu we mnie skończy, bo mi się to mega wiąże jedno z drugim. Ale myślę, żeby zacząć traktować dbanie o siebie nie jako o obowiązek, tak, tylko jako formę szacunku do swojego ciała. Mhm. Pamiętajmy, że to my jesteśmy odpowiedzialni za siebie i to, co sobie dostarczamy, i to są emocje, to jest właśnie jedzenie, emocje, to, co się wokół nas dzieje, atmosfera, osoby, którymi się otaczamy, to my za to decydujemy. Więc życzę uważności i jak będzie ta uważność, będziemy też spokojniejsi na pewno. Będziemy bardziej przy ciele, będziemy znać swoje ciało i potrzeby i dajemy sobie w taką przestrzeń właśnie na dobre decyzje. I to jest chyba najważniejsze.
Tak, a zdrowe jedzenie wcale nie musi zaczynać się właśnie od takiej wielkiej rewolucji, prawda? Tylko tak jak już...
Dobrze, żeby nie musiało się tak zaczynać, tak? Bo rewolucja to zawsze zaczyna, to wtedy jest choroba, tak? I wtedy musimy rewolucję wprowadzić w życiu i to jest bardzo ciężkie do przejścia. A małe kroki powodują, że my gdzieś obok mamy to zdrowe jedzenie, ten zdrowy styl życia i to jest, zaczyna być to zupełnie naturalne, tak jak jest w moim przypadku.
Tak, bo to już jest twoje życie, prawda?
Tak, to jest moje życie.
Mhm. Dobrze, bardzo ci dziękuję, Magda, za tą dzisiejszą rozmowę. I właśnie tak jakby wziąć pod uwagę, że to zdrowe jedzenie nie musi być właśnie żadną rewolucją, tylko jak się nauczymy jakby takimi małymi kroczkami, to później można dojść do takiego fajnego już, nie? Sensu, że to zdrowe jedzenie to nie będzie jakaś właśnie rewolucja, tylko nasze życie, tak jak u ciebie.
Dokładnie. Pięknie dziękuję za zaproszenie.
No, tydzień temu mówiłyśmy o tym, że zmiana nie musi zaczynać się właśnie od presji, a nie od kolejnych postanowień zapisanych na kartce. Dzisiejsza rozmowa, myślę, że to tylko potwierdza, także w obszarze właśnie jedzenia i codziennych wyborów. Zdrowe odżywianie nie musi być restrykcją. Tak jak tutaj Magda powiedziała, to fajnie zacząć jest od prostych, zwykłych, małych kroków. Czasem wystarczy drobna zmiana, uważność i zgoda na to, że wszystko ma swój czas i swoje tempo. Jeśli po tej rozmowie ktoś z Państwa pomyśli dziś o sobie trochę łagodniej, to już jest bardzo dobry krok. Moim gościem była Magdalena Janczulewicz, psychodietetyk. Ja jak zwykle zapraszam do kontaktu. Numer telefonu to 512-8240. Na dziś to już wszystko. Spokojnego wieczoru, życzliwości do siebie i do usłyszenia za tydzień.
Twoje radio. Tylko przeboje.